dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Podkreślam to młodzieży, bo dzisiaj właśnie będzie między innymi propozycja dla tych trochę starszych czytelników, ale zaczniemy od książek dla dzieci i to na dodatek od trzech tytułów, które wzięły udział w finale bardzo ważnej nagrody literackiej, ogólnopolskiej nagrody literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Już znamy wyniki, już wiemy, który tytuł i który autor dostał statuetkę Koziołka Matołka, ale po kolei przedstawimy wszystkie tytuły dzisiaj w alfabecie, który potrwa do godziny 10. Zapraszam. Po raz 31 w Oświęcimiu została wręczona ogólnopolska nagroda literacka imienia Kornela Makuszyńskiego. Ale zanim to nastąpiło, to poznaliśmy trzy tytuły nominowane do tej nagrody i przedstawić te tytuły, to sięgnęłam zarówno do audiobooków, jak i do rozmów, które przeprowadziłam już kiedyś. Nawet w alfabecie te książki niektóre były prezentowane. Dzisiaj przypomnimy wszystkie trzy tytuły. I też dowiecie się, drodzy słuchacze, kto statuetkę Koziołka Matołka z Oświęcimia wywiózł, zabrał do domu. To bardzo piękna nagroda i bardzo piękny patron i bardzo piękna statuetka zwana trochę wśród pisarzy, wśród autorów książek dla dzieci takim swojskim Oscarem, bo trochę też tak wygląda. To teraz pierwsza z nominowanych książek, pierwsza książka, która znalazła się w finale, nosi tytuł Gniazdo Wampirów i jest to pierwszy tom serii Wakacje z koszmarkiem. Autorką tej książki jest Justyna Drzewicka. Książka ukazała się w wydawnictwie Dwukropek. Ja przedstawiam dzisiaj fragment z audiobooka, czyta Maksymilian Bogumił.
W pierwszych dniach lipca malowniczą bieszczadzką drogą nr 892 jechał Volkswagen Van z piątką pasażerów i stertą bagażu. Z daleka mogło wydawać się, że pojazdem podróżują przeciętni turyści, jakich tysiące przemierzają kraj podczas wakacji. Babcia i dziadek, dwoje wnucząt, pies. Jednak z bliska każde z nich okazywało się kimś znacznie bardziej interesującym. Po pierwsze seniorzy, czyli babcia Ula i dziadek Marek, wcale nie wyglądali na staruszków, ani się tak nie czuli. A już na pewno tak się nie zachowywali, ale o tym później. Po drugie, Lena i Kacper nie byli ich wnukami, a raczej byli, ale nie zupełnie. Trochę to skomplikowane, lecz i ta tajemnica za moment się wyjaśni. Po trzecie pies, owczarek belgijski Malina. Zdecydowanie nie można go nazwać przeciętnym, o czym także wkrótce. Po czwarte i najważniejsze, cała ta gromadka właśnie rozpoczęła najbardziej awanturniczą wyprawę swojego życia, podczas której przygoda miała gonić przygodę. Niezwykłe wydarzenia następować jedno po drugim, tajemnice czaić się za każdym rogiem, a pozornie nudne miejsca okazywać się ekscytujące. Gdyby wiedzieli, z iloma przerażającymi niebezpieczeństwami przyjdzie im się zmierzyć, z pewnością woleliby zawrócić. Ale nie wiedzieli, więc beztrosko kontynuowali podróż. Lena Nowak wierciła się na tylnym siedzeniu. Miała 11 lat, więc cierpliwość nie należała do jej mocnych stron. Podróż trwała już 8 godzin i nic nie wskazywało na to, że szybko się skończy. Być może dlatego, że kierowca nie zgadzał się z nawigacją, przez co kilka razy skręcił nie tam, gdzie powinien. O proszę, auto znowu stanęło w szczerym polu. Rany, dziadku, jęknęła, gdy głos z map Google'a zaczął swoje zawróć, zawróć. Bateria mi padła, oznajmił Kacper, zamykając z trzaskiem laptop. Mówiłem, że podejrzanie długo jedziemy. Malina ziewnął przeciągle z legowiska spoczywającego na stercie walizek. Przestańcie narzekać, życie to szalona podróż. Odpowiedział im pogodnie dziadek Marek, wesoły mężczyzna z siwą, skołtunioną brodą i kędzierzawą czupryną. Skrzynia biegów zgrzytnęła, gdy wrzucił wsteczny. Samochód ogólnie skrzypiał, stukał, piszczał i charczał, jakby lada moment miał wyzionąć ducha. Już niedaleko. Zajmijcie się czymś. Dodała babcia Ula, urocza kobieta w dżinsach, balerinach, ze złotym kolczykiem w nosie. Najlepiej czymś zakazanym, niezbyt zdrowym i bardzo głośnym. Czyli? A skąd ja mam wiedzieć? To wy jesteście nastolatkami na wakacjach. Pamiętacie nasze hasło? Zero nudy, zero nauki, zero dyscypliny. Lena i Kacper popatrzyli na siebie. Byli stuprocentowo pewni, że gdy przed wyjazdem żegnali się z rodzicami, hasło brzmiało rozsądek i odpowiedzialność, ale nie zamierzali się kłócić. Nowa wersja była o wiele lepsza. Kacper sięgnął więc po swój plecak, Lena zaś na początek podwędziła babci tuż do rzęs, którym prawie wykuła sobie oko, gdy samochód podskoczył na wyboju. Wow! Uśmiechnęła się na widok swojego odbicia w szybie. Jej spojrzenie nabrało demonicznej głębi. Wyglądam jak zawodowy łowca wampirów. Babci Uli nawet powieka nie drgnęła na widok dwóch krzywych smug, na które poszło sporo jej najlepszego, drogiego tuszu. Jesteś wspaniała, malutka. Zawsze, powiedziała ciepło. I Lena tak właśnie się czuła, silna i odlotowa. Wbrew temu, co próbowały jej wmówić niektóre koleżanki ze szkoły, te wredne. Bo Lena była trochę za szczupła, więc czasem słyszała paskudne docinki patyk, pogrzebacz, kościotrup. Na szczęście wcale się nimi nie zadręczała. Była zbyt mądra, żeby przejmować się złośliwościami. Lubiła siebie całą, z pszenicznymi włosami, bladą cerą, niebieskimi oczami, wąskim, przypominającym ołówek nosem i ostrym podbródkiem. Lubiła też spodnie ogrodniczki i kolorowe trampki. Lena włączyła YouTube. Od kilku dni oglądała filmik wyjaśniający, jak zrobić flambirowane banany. Jak się łatwo domyślić, nie tylko uwielbiała gotować, ale miała do tego prawdziwy talent. Zapowiadała się na kulinarną artystkę. Niecodzienna sprawa w rodzinie, której pozostali członkowie przypaliliby nawet wodę. Przepis wydawał się prosty. Rozpuścić masło na patelni, położyć owoce, podsypać cukrem i smażyć po minucie z każdej strony. Potem wlać dwie łyżki rumu i podpalić. Gdy ogień zgaśnie, deser jest gotowy. Lena próbowała zrobić go już kilka razy, ale wciąż kończyło się katastrofą. Ostatnio okopciła lodówkę i zniszczyła dębowe panele, gdy przerażona wysokością płomienia cisnęła patelnię na podłogę. Od tamtej pory miała zakaz podpalania rumu w rodzinnej kuchni. Ale o innych kuchniach mama przecież nie wspominała. Babciu, dziadku, mogę poćwiczyć flambirowanie bananów, gdy przyjedziemy na miejsce? Oczywiście, zgodzili się natychmiast, jak zwykle o nic nie pytając. Kacper wystawił na moment głowę z plecaka. Uniósł brwi. No co? Lena wzruszyła ramionami. Muszę to umieć. Bez tego nie wezmą mnie do MasterChef Junior, a już na pewno go nie wygram. Poszukam gaśnicy. Odmruknął całkiem poważnie, a potem wrócił do tego, co bardzo lubił. Zawartości swojego plecaka.
To był pierwszy tytuł Gniazdo wampirów Justyny Drzewickiej, czytał Maksymilian Bogumił. Druga nominowana książka, która znalazła się w finale, to książka, którą już kiedyś przedstawiałam w Alfabecie. Autor to Andrzej Marek Grabowski. Trzy krowy w niebieskich kajakach. Książka bardzo zabawnie zilustrowana przez Grażynę Rigal. Ukazała się w wydawnictwie Adamada, a autor opowiadał tak o tym, skąd wziął pomysł na tę historię.
Skąd się w ogóle ta książka wzięła? Otóż kilka lat temu byłem na Mazurach. Mieszkaliśmy w pensjonacie i siedząc na tarasie kawiarni widziałem po drugiej stronie jeziora pastwisko, na którym pasły się krowy. Obok była wypożyczalnia sprzętu wodnego. I pewnego dnia podobno trzy krowy gdzieś zniknęły z tego pastwiska, a tak się dziwnie złożyło, że także nie mógł się właściciel wypożyczalni doliczyć kajaków. Później te kajaki się znalazły, my wyjechaliśmy, nie wiem czy krowy się odnalazły, w każdym razie przeczytałem mniej więcej w tym samym czasie o krowach, które dołączyły do stada żubrów. I to zdjęcie, które widziałem w internecie, krowy z żubrami, wpłynęło na mnie w ten sposób, że nagle w mojej głowie pstryknęło coś i pojawiła się historia, być może częściowo prawdziwa. Natomiast druga sprawa dla mnie istotna to jest taki dosyć ciężki los tych naszych krów. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jak przebiega hodowla, jak przebiega życie krów, które naprawdę nie jest godne pozazdroszczenia. Także ja, ponieważ jakoś dużą sympatią darzę krowy, no także to wszystko razem się ulepiło w taką oto historię. Poza tym bardzo ważny jest tam element spełnienia marzeń, prawda? Także każdy z nas powinien spełniać swoje marzenia. Myślę, że także krowy. Akurat moje krowy marzyły o tym, żeby wyruszyć na wycieczkę kajakami i ja w tej opowieści im to umożliwiłem. Pojawia się tam także wątek myślistwa, czyli polowania na zwierzęta, czego ja jestem gorącym przeciwnikiem. I jeszcze kilka innych spraw, jak na przykład właściwe traktowanie zwierząt. O tym jest ta książka.
Na ile kontaktowaliście się z Grażyną Rigal w czasie tworzenia tej książki? Czy ona dostała gotowy tekst i zaczęła wtedy ilustrować, czy też wcześniej mieliście ze sobą kontakt i jakiś wpływ też na siebie nawzajem?
No tak, już był gotowy tekst i wtedy Grażyna zaczęła ilustrować, natomiast przesyłała mi w trakcie pracy niektóre ilustracje i ja troszkę korygowałem pewne sprawy, bo tam na przykład ona nie zwróciła uwagi na maść krów w pewnym momencie. Poza tym tam doszedł problem tego, jak te krowy te wiosła trzymają. Ale na szczęście okazuje się, że krowy nie mają takich kopyt jak konie, tylko mają takie raciczki, które mają przerwę. Więc tam od biedy powiedzmy, że mogłyby wiosło chwycić.
A skąd wziąłeś te imiona?
No, tak jak to zazwyczaj autorzy wymyślają imiona. To znaczy imiona, akurat Gryzia, od gryzienia, to wydaje mi się, że imię Gryzelda jest takim imieniem, które wiele krów powinno nosić. A pozostałe, no to tak czasami się słyszy o takich imionach krów. Także chyba po prostu z życia wziąłem je.
Trzy krowy w niebieskich kajakach. Andrzej Mark Grabowski. Ilustracje Grażyna Rigal, wydawnictwo Ada Mada. Czas na trzeci nominowany do finału tytuł. Autorka to Arleta Remiszewska. Książka nosi tytuł Kruche życie pancernika. Książka ukazała się w wydawnictwie Skrzat, a na audiobooku czyta tę książkę Jan Marczewski i posłuchamy teraz fragmentu z tego audiobooka.
Nie wszyscy są zdrowi i nie wszyscy staną się kiedyś starymi ludźmi. Moi dziadkowie mieli akurat szczęście, choć babcia mawia, że to raczej pech. Ponoć na starość bolą wszystkie kości i człowiek denerwuje się współczesnym światem. Mimo to, gdybym miał wybór, wolałbym na wszystko się denerwować, niż nie dożyć sędziwego wieku. Mam osobiste przekonanie, że emerytura to całkiem przyjemna sprawa. Człowiek nic nie robi, tylko odpoczywa i narzeka. Kiedy jednak powiedziałem o tym babci, dostałem od niej szlaban na wyrażanie własnego zdania. Mam na imię Kacper i chodzę do szkoły położonej nad rzeką, w której pływają pstrągi. Problem w tym, że szkoła nie jest nikomu potrzebna. Uczą tam takich bzdur jak na przykład matematyka. I nie biorą pod uwagę, że kiedy ktoś zechce coś policzyć, to i tak zrobi to na komputerze. Tata, który ma dość staroświeckie poglądy, pyta, co pocznę, gdy komputer mi się zepsuje. Ale to głupie pytanie. Przecież jak się komuś psuje sprzęt, obliczanie równań to ostatnie, o czym taki nieszczęśnik wówczas myśli. Na pierwszym miejscu jest rozpacz. Tata oczywiście mówi, że pierdoły gadam, ale ja sądzę, że po prostu brakuje mu już argumentów. Choć z tego, co czytałem w książce Po co nam mózgi w dobie komputerów, umiejętność liczenia przydaje się do logicznego i kreatywnego myślenia. A myśląc logicznie i kreatywnie, można na przykład zaprojektować grę, albo szybszy procesor do komputera, albo zostać inżynierem w Dolinie Krzemowej, wysłać rakietę na Marsa i zarabiać krocie. Jakby tak na to spojrzeć, wówczas tata ma rację z tą całą matematyką i żeby się z nią jednak zaprzyjaźnić. Ale nigdy w życiu nie powiedziałbym tego głośno. Jestem takim trochę łobuzem. I nie chodzi mi o to, że dokuczam innym. Mam osobiste przekonanie, że takich rzeczy się nie robi. Lider bowiem powinien być dobry dla wszystkich. A ja planuję w przyszłości zostać właśnie liderem, czyli kimś, kto przewodzi innym i kogo podwładni szanują ze względu na jego umiejętność rozwiązywania problemów. Niemniej jestem łobuzem, bo nie zgadzam się ze wszystkim, co mówią nauczyciele. Przykładowo, ostatnio pani na plastyce powiedziała, że nie mogę malować transformersów, kiedy tematem jest życie leśnych zwierząt. Uważam jednak, że mogę malować to, co chcę. Właśnie na tym, moim zdaniem, polega inwencja twórcza. Tak więc panie nauczycielki mówią, że ze mnie łobuz. Choć ja nazwałbym to smykałką do samodzielnego myślenia. Niestety, kiedy próbowałem uzmysłowić to mojej wychowawczyni, dostałem uwagę w dzienniczku elektronicznym. W uwadze było napisane: Kacper maluje roboty zamiast zwierząt i pyskuje, że to przejaw samodzielnego myślenia. Na dowód nauczycielka wstawiła do dzienniczka zdjęcie mojego dzieła. Przywódca autobotów Optimus Prime walczący z Megatronem oraz akwareli innego ucznia. Jeleń na tle drzew i zachodzącego słońca. Przyznam, że nie za bardzo się tym przejąłem. Mama zawsze powtarzała, że w życiu trzeba wykorzystywać swój rozum. Dlatego zaskoczyło mnie, że kiedy pokazałem jej uwagę w dzienniczku, pokręciła z dezaprobatą głową i zawołała tatę. Tata zbiegł po schodach, po czym z błyskiem w oku popatrzył na mój rysunek i stwierdził, że to była epicka scena. Najwyraźniej jednak mama spojrzała na niego w ten swój specyficzny sposób, ponieważ po chwili poważnym tonem powiedział, żebym nie utrudniał nauczycielom pracy i dał mi szlaban na popkulturę. Utrudnianie pracy nauczycielom ma mnie jako we krwi. Ale to chyba nie świadczy o mnie dobrze, bo przecież nauczyciele są różni. Niektórzy może i sztywni jak kij w betonie, ale istnieją też tacy, którym zależy, byśmy wyrośli na mądrych i kreatywnych ludzi. Ci należący do tej drugiej rasy zabierają nas na wycieczki do centrum nauki, gdzie możemy samodzielnie przeprowadzać doświadczenia, albo zachęcają, byśmy pisali rewolucyjne artykuły do gazetki szkolnej i zmieniali świat. Trochę więc zbaraniałem, o co chodzi z tym samodzielnym myśleniem. Ale chyba jednak nie o to, by po prostu robić wszystko na przekór. To całe używanie własnego rozumu zaczynało mi się powoli jawić jako sztuka trudniejsza niż myślałem. Nie miałem jednak zamiaru się poddawać, dlatego poprosiłem mamę, by kupiła mi o tym książkę. W odpowiedzi zrobiła minę mówiącą: jestem z ciebie dumna. I powiesiła rysunek transformersów na lodówce. W moim domu mieszkają 4 osoby i 1 pies. Czy tego chcę, czy nie, los pokarał mnie bratem. I to w dodatku bratem nawiedzonym. Antek twierdzi na przykład, że nasz pies ma duszę, a ja jestem jej pozbawiony. Albo że jak będę myślał o wygraniu w totolotka, to zgodnie z prawem przyciągania wkrótce stanę się milionerem. I gdybym nie miał kolegów, z którymi można normalnie porozmawiać, chyba bym oszalał. Mój brat bowiem to nie tylko człowiek nawiedzony, lecz również irytujący. Bez przerwy coś go boli i przez to rodzice muszą poświęcać mu całą swoją uwagę. Mnie też często coś boli, ale nic wtedy nie mówię. Ostatnio na przykład zdarłem sobie kolano i nie pisnąłem ani słowa. A mój brat co? Jak tylko coś mu się dzieje, rodzice wsiadają z nim w samochód i pędzą do szpitala. Dla mnie to naprawdę gruba przesada. Kiedyś taki nie był. W zasadzie zachowywał się jak zwykły dzieciak, który skakał po drzewach i nie płakał niczym bóbr nad zniszczoną tamą, gdy tylko stłukł sobie łokieć. Zawsze trzymaliśmy się razem. Pamiętam, jak bawiliśmy się w Winnetou i Old Shatterhanda, których gonili najeźdźcy zza wielkiej wody. Biegaliśmy wtedy po całym lesie, co chwila chowając się za omszałymi konarami, a wieczorem po kolacji mama wybierała nam z włosów igły sosny. Od pewnego jednak czasu nie poznawałem brata. Całymi dniami tylko leżał w domu albo jeździł do szpitala. Któregoś razu wygarnąłem mu nawet ten jego nowy, monotonny styl życia, a on na to, że ktoś mi wszczepił mózg nicienia. Zupełnie się tym nie przejąłem. Dobrze wiedziałem, że w głębi serca Antek zazdrości mi umysłu przywódcy i tego, że w przeciwieństwie do niego mam w przyszłości szansę objąć stanowisko kierownicze. Pełen pasji kontynuowałem więc gorzkie żale. Mój brat jednak, zamiast dalej rzucać riposty rodem z podręcznika do zoologii, poleciłbym zwierzył się ze swoich obiekcji mamie. Zamarłem. Po pierwsze dlatego, że zawsze rozwiązywaliśmy konflikty bez udziału osób trzecich. Brat kontra brat, a nie brat kontra brat, mama, tata, babcia, ciotka i sąsiedzi. Po drugie, jakbym powiedział mamie, co sądzę o Antku, zapewne usłyszałbym długi wykład o tolerancji odmienności. Ale ja przecież byłem chłopcem bardzo tolerancyjnym. Bez względu na to, czy akceptowałem irytującą gnuśność, którą przejawiał mój brat, kryptonim Leniwiec. Dlatego odpuściłem, zostając sam ze swoją niepewnością co do tego, czy Antek jest nadal moim bratem, czy może nudnym królewiczem, bojącym się złamać swój królewski paznokieć. I być może jakoś bym tę niepewność wytrzymał, gdyby nie to, że po pewnym czasie Antek stał się zupełnie blady, a na jego skórze zaczęły się pojawiać liczne sińce. Z tego powodu nikt już nie mógł dłużej przede mną ukrywać, że coś z nim jest nie tak i że w dodatku to nie tylko kwestia jego nieciekawej osobowości. W szkole nie mogłem się skupić na lekcjach. Nie chciało mi się nawet samodzielnie myśleć na plastyce, więc malowałem wiejskie domki, temat dnia, mając wszystko w nosie. I jak na ironię, nagle zaczęło to nauczycielce przeszkadzać. Spytała, czy wszystko w porządku i czy chciałbym może, żeby zadzwoniła po moją mamę. Myślałem, że wyjdę z siebie. Dajesz ludziom to, czego chcą, a oni tak czy siak grymaszą. Powiedziałem jej, że jest upierdliwa, a ona, dla odmiany, nie dała mi uwagi w dzienniczku, tylko pogłaskała mnie po głowie. To wszystko zaczynało się robić naprawdę dziwne.
Arleta Remiszewska, Kruche życie pancernika, wydawnictwo Skrzat, czytał Jan Marczewski. I to jest właśnie laureatka Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Arleta Remiszewska otrzymała statuetkę Koziołka Matołka. Bardzo serdecznie gratulujemy. To niełatwa lektura, książka dla troszkę starszych dzieci, w której są poruszane bardzo trudne tematy, ale ważne, żeby o nich porozmawiać, ważne też na pewno dla rodziców, więc polecamy tę książkę również uwadze rodziców i opiekunów. I teraz mam wiadomość dla słuchaczy Alfabetu. Wszystkie te trzy książki mam dzisiaj w studiu, więc proszę pisać. Jeśli chcecie otrzymać tę książkę, która wygrała, to proszę pisać w tytule Pancernik. Jeśli chcecie otrzymać książkę o trzech krowach, to piszcie w tytule Krowy. A jeśli chcecie otrzymać książkę Gniazdo Wampirów, to piszcie Gniazdo. Wszystkie trzy książki dla słuchaczy Alfabetu. A za chwilę kolejna propozycja. I uprzedzam, że będzie to propozycja właśnie dla młodzieży, dla starszych czytelników. Wyjątkowo w Alfabecie będziemy prezentować również czasem takie książki. To już za chwilę. W Alfabecie dzisiaj będziemy rozmawiać o literaturze młodzieżowej. Chociaż to program przede wszystkim o książkach dla dzieci, to postanowiłam dzisiaj porozmawiać o książce, która skierowana jest do czytelnika. No właśnie, teraz pytam panią Saszę Hady, jaką dolną granicę wieku byśmy powiedziały.
16 lat.
16, czyli 16 plus. Tak, 16 plus, bo w takim wieku są bohaterowie pani książki.
Tak, przynajmniej część z nich jest też jedna 20-latka.
Tak, tak, właśnie. O, ta najstarsza, która ma tam sprawować nad nimi opiekę. Same dobre wróżby. Taki nosi tytuł książka. Sasza Hady jest jej autorką i teraz mogę przywitać w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Książka ukazała się właśnie w wydawnictwie literackim i zastanawiałam się, czytając pani powieść, czy to jest pani odpowiedź na to, co dzieje się w tej chwili na rynku literatury dla młodzieży, czyli takiego zamieszania z książkami o niezbyt wysokiej jakości literackiej, a książkami, po które ustawiają się gigantyczne kolejki, kiedy pojawiają się autorki, bo to przede wszystkim są kobiety.
Nie myślałam o tym w ten sposób. Mm-hmm. I bardzo mi miło, że pani stawia tą książkę troszkę wyżej.
O wiele wyżej.
Znaczy, starałam się raczej nie oceniać innych powieści i czytelników. Myślę, że to, że młodzież chce czytać, to już jest super. I ten, tak właśnie taka fala zainteresowania słowem pisanym u młodzieży po prostu mnie cieszy. Też można zacząć od czegoś takiego bardziej lekkiego, powiedzmy, a później po prostu chcieć więcej i mam nadzieję, że młodzież będzie sięgać po moją książkę, mimo że napisała ją 40-latka.
Ja rozumiem, że w pani sytuacji nie jest wygodnie oceniać innych piszących, to jest oczywiste. No niemniej jednak na pewno pani obserwuje to zjawisko, to co się dzieje od kilku lat, szczególnie na targach książki, kiedy to wtedy wszyscy widzimy, jak łączy się to też z pewnym zjawiskiem takim, że te autorki stają się takimi idolkami dla młodych dziewczyn, bo to są przede wszystkim dziewczyny, zarówno te po stronie piszących, jak i te po stronie czytających. W przypadku pani książki jest jednak coś innego. Oczywiście kobieta ją napisała, ale bohaterowie są zarówno dziewczęcy, jak i są tutaj chłopcy. Chciałabym, żeby pani powiedziała trochę o tym środowisku, w które pani wchodzi, bo to jest środowisko istniejące przede wszystkim w sieci.
Tak, i tak się właśnie poznają bohaterowie, co też później powoduje różne zamieszania, kłopoty, pojawiają się jakieś tajemnice, okazuje się, że nie do końca to, co przedstawiali sobą w sieci, ma przełożenie na to, jak zachowują się naprawdę i no, pewnie jest duży stres też dla młodych ludzi, kiedy, poza moją książką, kiedy właśnie poznają kogoś online, czują się tak bardzo bezpiecznie z tą osobą i wiedzą, że mogą sobie powiedzieć właściwie wszystko, a później powiedzmy poznają ją na żywo i ten dystans jakby pojawia się znowu i poznają się od nowa. To nie zawsze jest to samo.
Eliza, która opowiada tę całą historię, która tutaj jest najważniejsza właściwie w tej grupie, którą poznajemy, dostaje też takie sygnały od dorosłych: uważaj. Tak. Nigdy nie wiesz, kto tam jest po drugiej stronie. I ona ma takie myśli, zanim pozna tych ludzi, że może tam się kryją jakieś potwory, prawda? Ktoś 40+, kto do niej pisze jako 16-latek. Nigdy nie ma tej pewności. Ona dostaje te sygnały ostrzegawcze, ale mimo wszystko chce w to wejść. Znaczy chce się spotkać, chce poznać tę trójkę pozostałych przyjaciół, których zna tylko jako Niki.
Tak. No, Eliza ma bardzo silną motywację, ponieważ jeden z chłopców, których poznała właśnie online, no, jakby jest z nim bardzo blisko, a tuż przed wyjazdem coraz bliżej i bliżej. No i ma nadzieję, że to uczucie, takie wzajemne przyciąganie, przerodzi się też w coś więcej i też bardziej na płaszczyźnie fizycznej. Też chciałam o tym pisać, tak raczej właśnie ze smakiem, o tym, że dziewczyny, kiedy myślą o jakichś związkach, to nie tylko w taki romantyczny sposób wydalizowany, powiedzmy, tylko też pragną fizycznej bliskości, co mam wrażenie jakoś tak się utarło, że u chłopców to jest normalne, a u dziewczyn to jest jakieś takie, nie wiem, niewłaściwe. No a to jest naturalne, że to dotyczy obu płci.
Eliza jest też taką, powiedziałabym, typową nastolatką, to znaczy ona sama siebie uważa za nietypową, bo jest introwertyczką, nie lubi być wśród ludzi, jest taką samotnicą, ale chyba takie zachowanie jest dosyć często spotykane w tej chwili u nastolatków.
Wydaje mi się, że przynajmniej na podstawie tych nastolatków, których ja znam, że oni są dużo bardziej wrażliwi niż powiedzmy moje pokolenie i starają się być też bardziej otwarci na inność, na i właśnie inne sposoby poznawania ludzi. No, Eliza jest taką szczególną bohaterką, bo tam dała mi trochę swoich cech, takiego właśnie zamartwiania się i wybiegania daleko w przyszłość, co się może zdarzyć, takich ruminacji też nocnych. I wydaje mi się, że to jest charakterystyczne i że introwertyzm w pewnym sensie jest modny, bo też ludzie sobie bardziej zdają sprawę z tego, dlaczego im tak było źle w życiu, dlaczego są jacyś tacy, nie wiem, inni, dlaczego innym wszystko tak łatwo przychodzi, nie wiem, poznawanie nowych ludzi na imprezach. Ale też nie jestem pewna, czy to nie jest po prostu w mojej bańce, jako że ja też jestem introwertyczką i na przykład, nie wiem, ekstrawertycy mają swoją bańkę i na przykład tam mają zupełnie inne przekazy w rodzaju: bierz ten dzień za rok i dasz radę,
jesteś władcami
świata. Tak. Takie upewnianie się. Nie mam pojęcia. Myślę, że nie, ale to by było interesujące.
Ale najważniejsze jest to, że wszyscy mamy prawo być tacy, jacy jesteśmy i to jest też w tej pani książce, że nie narzucajmy komuś innemu swojego zdania. Każdy ma prawo być taki, jaki jest. I myślę, że w tym młodym pokoleniu, w to, co pani powiedziała, jest takie przekonanie, że tych innych jest bardzo dużo i inni też mają prawo być innymi po prostu, że innych jest coraz więcej niż tych takich normalsów. A jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, bo już padło tutaj słowo wyjazd, że oni się mają spotkać jeszcze na dodatek na zupełnie obcym terenie. To ta Eliza właśnie inicjuje tę wycieczkę. Nie zdradzamy zbyt dużo, bo to właściwie wiadomo już od samego początku, że to się łączy z opuszczeniem tego bezpiecznego miejsca, swojego domu, swojego pokoju i wyruszenie nie tak daleko, bo pod Kraków, ale jednak to też jest wyzwanie. To jeszcze na dodatek właśnie mały domek gdzieś tam w górach, jak to Eliza cały czas upewnia swoich przyjaciół, nie za wysoko, ale jednak będzie to dzikie miejsce. Próba nie tylko właśnie zostawienia bezpiecznego miejsca, ale też spotkania się z kimś no takim, w takiej wielkiej niewiadomej. Ale wysyła tam pani kogoś dorosłego jednak.
Tak, wysyłam kogoś dorosłego, chociaż zdaniem całej reszty to ta osoba wymaga opieki. Totalnie nie nadaje się właśnie jakąś przyzwoitkę, powiedzmy.
Powiedziałyśmy na początku, ma 20 lat. No tak, to też tak. Niewiele więcej. No
niewiele więcej i mama Elizy jest pewna, że to wystarczy. Nie musi się martwić o Elizę, ale i tak prosi o codzienne telefony oczywiście i wysyła dziesiątki SMS-ów, które zaczynają się, jak tam się bawisz, a ostatni zaraz dzwonię na policję, gdzie jesteś, nie odzywasz się od godziny. Więc jednak ta taka rodzinna bliskość jednak pozostaje. No, Eliza jest tak strasznie ambitna i ona sama sobie ciągle rzuca wyzwania. Jej ulubionym powiedzonkiem jest, ja nie dam rady, ja nie dam rady poderwać tego chłopaka, ja nie dam rady pojechać do domku w górach i wziąć odpowiedzialność za resztę. No i potem też dochodzi do tego, że nie musi tak bardzo ze sobą walczyć i że może wystarczy to, jaka jest, bez stawiania sobie takich wymagań, które są nierealne i przez które potem się biczuje, że no nie dałam rady, a miałam dać radę.
Jak pani myśli, czy tę książkę można też polecić rodzicom?
Mam nadzieję, że tak. Sama jestem mamą i wiem, że moi znajomi właśnie, już dzieciaci, chętnie czytają takie rzeczy, dlatego że no, to jest trochę takie spojrzenie w świat młodych, ale też daje to taką przyjemną iluzję, że my ciągle jesteśmy 20-latkami i nie możemy uwierzyć, że PESEL mówi co innego. I też postrzegamy naszych przyjaciół z młodości, tak jakby oni też właśnie mieli ciągle 16-20 lat. I kiedy jakiś nastolatek mówi do nas, proszę pani, to jest naprawdę, to łamie serce. I dlatego to jest takie właśnie przyjemne wrażenie, że my ciągle jesteśmy właśnie młodzi, atrakcyjni, możemy podbić świat albo przynajmniej go obserwować jako introwertycy. I też tam bardzo dużo osób, które po prostu lubią ten rodzaj książek, a już nie są dawno nastolatkami.
Jest jeszcze jedna tutaj postać bardzo ciekawa dla mnie, jako jeszcze starszego pokolenia, czyli postać babci.
Tak, to jest osoba, postać wzorowana na pewnej starszej pani, którą znałam osobiście. No jej relacja z Elizą jest naprawdę wyjątkowa, bo to jest takie love-hate relacja.
Jak to Eliza mówi, właściwie nigdy od babci nic dobrego nie usłyszała.
Tak, albo może nie chciała tego tak interpretować, bo fajnie być taką męczennicą. Nie rozstrzygam tego w książce. Jakby z mamą Eliza ma taką bardzo czułą, bliską relację. Też powiedziałabym nie do końca zdrową, ale jakby to zawsze są jakieś problemy. Natomiast babcia no po prostu denerwuje ją. Denerwuje ją to, że Elizę denerwuje, że jest od niej zależna, ponieważ jest po udarze i część ciała ma sparaliżowaną. To, że babcia cały czas usiłuje nią rządzić i jakby przedstawiać jej plany na jej życie, że ją krytykuje, że mówi, prawda, o tej dzisiejszej młodzieży, a jakby zdaniem mamy Elizy, tak naprawdę Eliza i babcia są dokładnie takie same. Bo Eliza też uwielbia urządzać ludziom życie. Myśli, że będzie dokładnie tak, jak ona sobie to wyobraziła. I też w grupie ma taki posłuch, jest taką despotyczną właścicielką tej grupy. Myślę, że uważa się na kogoś takiego. Inni pozwalają jej na to, bo bardzo ją lubią i ma inne zalety. Ale to też jest rola, w którą ona wchodzi, bo tak naprawdę w codziennym życiu zupełnie się nie czuje jako przywódczyni. No a tam ma szansę być kimś innym.
Powiedziałyśmy dużo, ale wcale nie powiedziałyśmy zbyt dużo, bo jeszcze czeka z czytelników tej książki bardzo dużo niespodzianek i zaskoczeń. Mnie pani w każdym razie wielokrotnie zaskoczyła, kiedy pochłaniałam tę książkę, bo tak mnie bardzo wciągnęła, a ta książka nosi tytuł Same dobre wróżby. Napisała ją Sasza Hady. Jeszcze dodajmy, że wszystko dzieje się w Krakowie i pod Krakowem, bo to czasem dla naszych słuchaczy jest też ważne, że to książka dla młodzieży 16+. Powtórzmy to, że wydana w wydawnictwie literackim też w Krakowie. Bardzo dziękuję za tę literaturę dla młodzieży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za miłą rozmowę.
I mam tę książkę dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Sasza Hady, Same dobre wróżby, wydawnictwo literackie. Proszę pisać w tytule Same dobre wróżby, alfabet@radiokraków.pl. A jeśli chcecie którąś z książek nominowanych do Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego, to na ten sam adres alfabet@radiokraków.pl. Dziękuję. To wszystko dzisiaj w Alfabecie. Usłyszymy się za tydzień w niedzielę, jak zawsze kilka minut po godzinie 9:00. Barbara Gawryluk.
Radio Kraków.